Planowane zmiany w programie 800+.
Od tego zaczynamy. Miał być pilny, ale tej pilności nie widać, o czym za chwilę usłyszycie.
Potem był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej S., z zarzutami.
Lista zarzucanych mu przewinień jest długa. Posłuchajcie.
Za moment też poranna rozmowa w RMF FM.
Gościem Tomasza Trelikowskiego, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Zapraszamy.
Na pewno jeszcze kilka tygodni potrwają rządowe prace nad nowelizacją ustawy o 800+.
Premier zapowiedział pilne zmiany w świadczeniu, które mieliby otrzymać tylko ci uchodźcy, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.
Z nami w Faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie jest to tempo prac nad nowelizacją?
Z pewnością nie jest pilne, jak to zapowiadał premier Donald Tusk, co poniekąd potwierdził mi szef jego kancelarii, Jan Grabiec.
Ja wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych intensywnie nad tym pracuje, ale nie chcę podawać daty.
Według moich informacji w tej chwili prace nad nowelizacją są na etapie konsultacji, jednak nie chodzi tu o międzyresortowe działania, co potwierdziła mi minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, której ministerstwo jest odpowiedzialne za koordynowanie programu 800+.
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie toczą się w tej chwili żadne prace dotyczące programu 800+.
W nieoficjalnych rozmowach politycy Koalicji Obywatelskiej przyznają, że deklaracja w sprawie zmian w 800+ padła zbyt szybko i dziś może bardziej zaszkodzić kandydatowi na prezydenta, niż mu pomóc.
Były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy z prokuratorskimi zarzutami.
Błażej Spychalski wczoraj został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w działaniu dawnej uczelni Collegium Humanum. Oskarżona jest także jego żona.
Spychalski zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska oraz publikację wizerunku. Miał korzystać z prywatnych środków na opłacenie studiów oraz posługiwać się dyplomem MBA podczas pracy w Orlenie. Co mówił wieczorem po wyjściu z prokuratury o tych zarzutach?
Ja z moich pieniędzy prywatnych, tak... Opłaciłem studia na Collegium Humanum. Z mojego prywatnego konta na konto uczelni. Podobno jest to jakaś korzyść. Drugi zarzut dotyczy tego, że pracując w Orlen używałem dyplomu i że to niby była podstawa mojego zatrudnienia w Orlenie. No, czy wiecie państwo, no, jeżeli ktoś tak uważa, no to to ja mogę tylko tyle powiedzieć. Zadeklarowałem oczywiście pełną współpracę.
Wobec Spychalskiego i jego żony prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości odpowiednio 100 i 40 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.
Fakty o poranku w RMF FM.
A w nich teraz czas na poranną rozmowę. Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
Witam, a moim gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Lewica. Witam, panie premierze.
Dzień dobry.
Jest nowy ambasador Stanów Zjednoczonych, ognisty konserwatysta, zagorzały syjonista, ortodoksyjny Żyd. Co to oznacza dla Polski?
I przyjazny Polsce, dodajmy to.
Bo, i przyjazny PiS-owi.
Przyjazny Polsce, bo wielokrotnie wypowiadał się dobrze. Bronił też polskiej racji stanu w amerykańskich mediach, kiedy na przykład pojawiały się oskarżenia dotyczące Polski, jakiegoś złego zaangażowania podczas II wojny światowej. To odważne słowa, które nie zawsze były na
tak,
zachodzie popularne.
Tak, rzeczywiście wprost o tym, że nie było polskiej współpracy polskiego tak. rządu przy nazizmie.
Ja cieszę się, że do Polski przyjedzie człowiek, który zna Polskę, rozumie Polskę, będzie chciał być też, myślę, ambasadorem ponad podziałami politycznymi. Myślę, że ta współpraca będzie się z rządem bardzo dobrze układała.
I nie obawia się pan, bo były takie wypowiedzi, zanim został ambasadorem, Tomasza Rauza oczywiście, który mówił, bez wątpienia prezydent Trump miał znakomite relacje z premierem Morawieckim, prezydentem Dudą, który wciąż pozostaje w urzędzie, ale potem mówił, nadchodzi czas decyzji przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Czy Polska chce zbliżyć się do centrum władz w Unii Europejskiej, czy może Polska chce pozostać dumnym, suwerennym krajem, który spełnia swoje zobowiązania sojusznicze?
No i chyba to jest właśnie ta odpowiedź na to pytanie, bo Polska jest dumnym, suwerennym państwem, które z transatlantycką mocą mówi tak, sojusz Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo ważny. Współpraca dotycząca chociażby wsparcia dla Ukrainy, budowania też sojuszu pokazującego, że na wschodniej flance NATO Polska ma decydujące znaczenie. To jest ta podstawa do mówienia, te relacje będą dobre. I ostatnia rzecz. Polska na zbrojenia wydaje najwięcej w historii. W tym roku 4,7 PKB. Inne państwa w Europie mogą o tym pomarzyć, a warto podkreślać to, że Polska w NATO jest najbardziej takim sojusznikiem wydatków finansowych, wiarygodnym. I to jest chyba dla Polski bardzo dobre.
To bez dwóch zdań, ale panie premierze, pan na pewno uświadomił zarówno Elon Musk, jak i Donald Trump, jak i bliskie otoczenie. Nie wiemy, czy Thomas Rose tak zrobi, ale raczej chciałby pozostania prezydentury w rękach kogoś z obozu prawicy.
Ale ja mam też takie poczucie, że jeżeli szukałbym polityków z obecnego układu rządzącego w Polsce, włączam w tą prezydenta też Dudę. To Donald Tusk ma bardzo dobre relacje z prezydentem Trumpem. Zna go przez wiele lat. Też będąc
ale to, że wypowiedzi Donalda Tuska, które pewnie nie sprzyjają wielkiej sympatii.
Ale panie rektorze, czy Donald Trump przez lata, będąc najpierw prezydentem, a później będąc też, no powiedzmy, w tym międzyczasie prezydentur, nie mówił, nie pisał różnych rzeczy. Ja podchodzę do polityki tak. Czymś innym jest bycie i mówienie, jak nie ma się kontaktów administracyjnych, czyli nie jesteś w funkcji, a czymś innym jest dla władzy utrzymywanie relacji, jak już masz funkcję. I prezydent Trump, jak kto na świecie, doskonale to rozumie.
Czyli nie obawia się pan żadnego wpływu Donalda Trumpa na wynik wyborów prezydenckich?
Nie, nie obawiam się wpływów żadnych.
Nawet spotkania, jak się pojawi jakieś spotkanie Donalda Trumpa z polskimi politykami.
Ja się obawiam rosyjskich wpływów. Tego się na serio obawiam i uważam, że jeżeli w Polsce ktoś chce stabilizować scenę polityczną, to Rosjanie i robią to z premedytacją. Wojna z Rosją w cyberprzestrzeni trwa i to nie jest wojna na miękko. To jest wojna na twardo, gdzie idzie gruba kasa, zaangażowana.
Gruba kasa to znaczy ile, wiemy? Potrafimy to zdiagnozować?
Potrafimy identyfikować, ile chcą płacić Polakom, czyli namówić ich na szpiegostwo po 3-4 tysiące euro za to, że będą włączeni w jakąś dezinformację w Polsce, wywoływanie tu emocji. I to są ogłoszenia, które się pojawiają i przestrzegam wszystkich. To są łatwe pieniądze, ale grube lata więzienia.
Wiemy, że ktoś się już skusił na te pieniądze? 4-5 tysięcy euro?
Nie, dzisiaj nie wiemy, dlatego że widzimy ogłoszenia, bo to też się odbywa w pewnej polityce cienia. Nie wszystko widzimy. Niektóre kontakty mogą się odbywać na poziomie też poza tą sferą internetowo-sieciową, ale przestrzegam, że jeżeli ktoś uważa, że skusi na pieniądze się i będzie chciał zarobić na dezinformacji na rzecz innego wywiadu.
A to miesięczna jest kwota, czy to jest tygodniowo,
czy to są miesięczne, czy to są za jakąś akcję, bo ogłoszenia się pokazują z taką jasnym elementem zachęcenia.
Dobre... Ale rozumiem, że nasze służby sprawdzają te ogłoszenia, próbują to...
Ja nie powiem panu, co robią polskie służby, bo gdybym powiedział, to też by było ujawnienie tego, co jest w tych działaniach operacyjnych. Ale po to mówię u pana i w wielu miejscach, że Rosja chce zdestabilizować wybory w Polsce, że umiemy na to patrzeć z daleka, mamy te środki prewencyjne, które wprowadziliśmy, ogłosiliśmy wspólnie z ministrem Siemoniakiem parasol wyborczy, gdzie przeciwdziałanie dezinformacji, działania ABW i współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym, współpraca z PKW ma zapewnić to, że wybory będą bezpieczne i Rosja tutaj nie wkroczy, ale że wojna hybrydowa, taka wojna cyfrowa z Rosją trwa, to nie ma co tu ukrywać.
Ale
to
mamy jakieś sygnały, że Polacy się łapią w tą sieć, że rzeczywiście...
Jeszcze nie mamy. Na szczęście jeszcze nie mamy. Te ogłoszenia są przeglądane. To wiemy już. To już wiemy na pewno, ale nie mamy wiedzy o tym, że ktoś się złapał. Ale jeżeli wykryjemy, po pierwsze o tym poinformujemy, a po drugie przestrzegam naprawdę bardzo mocno. Ktoś, jeżeli myśli, że dobrze zarobi i nawiąże współpracę z GRU i ona zniknie, to jak rosyjski wywiad wojskowy, czyli GRU, kogoś uchwyci w pułapkę, to już nie puści. To znaczy, że jesteś skazany na całe życie współpracy. Pamiętajcie o tym, szanowni państwo.
No, Suworow o tym pisze, to się dzieje ze współpracownikami.
Ja wiem, ale nie wszyscy redaktorzy GRU. Nie wszyscy czytali Suworowa i nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jedno małe podpisanie zobowiązania
to
kończy się
potem
tym.
Komin czasem dostaje tylko.
Oby nie. Polakom życzę najlepszego, ale przede wszystkim ostrożności w myśleniu. A sprawa cyfrowego wpływu na wszystkie państwa, bo nie mówię tylko o Polsce. Mierzyły się z tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, państwa europejskie, to się dzieje w Europie i na świecie. Więc jeżeli się dzieje, to chcieliśmy zrobić inny scenariusz niż w Rumunii chociażby, czy w innych państwach. Mówmy o tym 3-4 miesiące wcześniej, włączmy wszystkie komitety wyborcze, niech każdy kandydat będzie w tym procesie, żeby mógł uczestniczyć, żeby wiedział, co się dzieje. Szkolenia zaczęliśmy w tym tygodniu. ABW zaczęło szkolenia w Krajowym Biurze Wyborczym od 2 lutego, 3 lutego. Po co? Żeby ten czas wykorzystać do tego, żeby były wybory bezpieczne i żeby rzeczywiście Rosjanie nie myśleli, że tutaj mogą poszaleć.
Panie premierze, mamy jakieś informacje na temat potencjalnego, ewentualnego związku Rosjan z tymi pożarami, z tym pożarem w Gdańsku? Bo to znowuż koincydencja czasowa jest. Być może tylko koincydencja, ale przed dzień spotkania polskiego rządu z unijnymi komisarzami dochodzi do tego wydarzenia.
Trwają działania operacyjne. No, na tą chwilę trudno powiedzieć coś, żeby jednoznacznie stwierdzić. Po tych przypadkach z 2024 roku, pożarach mówię oczywiście, nikt nie będzie bagatelizowany. Rosjanie chcą wpływać sabotażami na Polskę. Pan premier Donald Tusk i pan minister Siemoniak o tym jasno mówili.
Czyli nie wyklucza pan możliwości, że był to sabotaż?
Nie wykluczam. Nie wykluczam, bo wiem, że Rosjanie w modus operandi, które ja obserwuję w cyberprzestrzeni, stosują różne triki, zachęcając przedstawicieli innych państw do tego, żeby to się odbyło.
Dobrze. To teraz, panie premierze, pytania do pana, naszych słuchaczy.
Patrzyłem sobie na to. Tak na samym dole.
A może pan gdzie, skąd pan chce? No to jest jakby pana losowanie. Wyszerzy się nie odstawiać, bo będziemy jeszcze losować. Pierwsze pytanie. pytanie otwiera pan i pytanie, nie wiem od kogo, ale może...
Mam pytanie w sprawie unijnego aktu o usługach cyfrowych DSA. Czy po jego implementacji będzie wolno publikować zachęty, na przykład do wyjścia z NATO, do nieszczepienia lub nieposłuszeństwa obywatelskiego? Sebastian, Warszawa. Czym jest akt o usługach cyfrowych? To jest prawo, które ma doprowadzić do tego, że nie sama platforma będzie decydowała, co z dezinformacją, a co nie. Mówię o tym, żeby wszyscy nasi słuchacze też wiedzieli, o co w tym chodzi.
A teraz konkretna odpowiedź na konkretne pytanie.
W tym przypadku, jeżeli ktoś napisze i zachęce i powie, że mu się nie podoba, to nikt nie będzie tego ściągał. Dezinformacją by było na przykład informowanie, że wojska NATO idą atakować Polskę, będzie trzecia wojna światowa, chcemy wywołać panikę.
No tak, ale to było też pytanie o szczepionki, no i tu jest pytanie od razu o to, czy jak ktoś sieje informacje nieprawdziwe, niesprawdzone na temat szczepionek, będzie zdejmowane czy nie?
Weryfikacja tego, czy ktoś kłamie w internecie, powinna następować i jeżeli ktoś mówi, że mu się szczepionka nie podoba, czyli pan może powiedzieć, ktoś może powiedzieć,
ja mam prawo, żeby się nie podoba.
Tak, i nikt tego nie będzie zdejmował.
Ale jeżeli ktoś pisze, że ma jakieś skutki, a nie ma, to będzie zdejmowana.
Jeżeli ktoś będzie pisał nieprawdy, na przykład dokonywał oceny w sensie takim, że pisał, że leki są nieprawdziwe, że to nie działa, że może się zarazić chorobą, no to są nieprawdy. Tak jak dzisiaj, ale muszę to powiedzieć, chciałbym dokończyć.
Ostatnie zdanie, bo ja muszę...
Pedofilia na przykład się dzisiaj pojawia w internecie, nie zdejmowana po kilka tygodni, nie reagują platformy, albo na przykład namawianie do samobójstw dzieci. To trzeba uregulować i już ludzie mówią, po co my to robimy? No właśnie po to, żeby nasze dzieci były bezpieczne.
Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale
dobre
pozostajemy
pytanie. Bardzo dobre pytanie.
RMF 24, dziękuję w imieniu pana Sebastiana.
Dziękuję bardzo.
Zostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na platformie YouTube.
Dziękujemy. Ognisty konserwatysta, zagorzały syjonista, ortodoksyjny Żyd i przyjaciel Polski.
Tak, o nowym ambasadorze w USA w Polsce mówił przed chwilą wicepremier Krzysztof Gawkowski.
Postać Tomasa Rosa przybliżamy na rmf24.pl.
A minister cyfryzacji razem z Tomaszem Terlikowskim rozmawiają sobie dalej w naszym radiu internetowym.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.